Nasze komputery i telefony są z nami wszędzie i wszystko o nas wiedzą. Kontakt ze światem jest dzisiaj wyjątkowo prosty, ale też łatwo dostępny dla intruzów. Partnerem dzisiejszego odcinka jest NordVPN, który dba o nasze bezpieczeństwo i anonimowość w sieci. By nikt nie był w stanie podglądać, co robimy w internecie, przekierowuje nasze dane przez swoje bezpieczne serwery. Zwiększa naszą anonimowość i chroni nasze hasła czy dostęp do kont społecznościowych. Dodatkowo funkcja Threat Protection chroni nas przed złośliwymi plikami albo stronami, które potrafią do złudzenia podszywać się na przykład pod stronę naszego banku. Innymi słowy, NordVPN to nasz niewidzialny ochroniarz, z którym możemy bezpiecznie przemierzać sieć. I to bez ograniczeń, bo NordVPN pozwala też na wirtualną zmianę lokalizacji, dzięki której możemy odwiedzić każdą stronę na świecie i obejrzeć materiały niedostępne w kraju, w którym aktualnie przebywamy. Jeżeli i Wy chcecie korzystać z sieci bezpiecznie i bez żadnych ograniczeń, koniecznie sprawdźcie NordVPN, szczególnie, że wspólnie przygotowaliśmy dla Was ciekawą ofertę. Przy zakupie 2-letniego pakietu ochrony otrzymacie aż 4 bonusowe miesiące, także zapłacicie tylko 11 zł i 59 groszy na miesiąc. To bezpieczeństwo i wygoda za cenę jednej kawy na mieście. Aby skorzystać z promocji, wystarczy, że wejdziecie pod adres nordvpn.com/herring lub klikniecie w link w opisie. Macie też 30 dni na sprawdzenie usługi, a w razie niezadowolenia otrzymacie 100% zwrot środków. Ta zbrodnia wstrząsnęła całym krajem, a po tej 3-osobowej rodzinie pozostał tylko pusty dom. Już teraz możesz wykupić dostęp do 3-godzinnego specjalnego odcinka o zbrodni w Arkowiskach. Link do odcinka znajdziesz w opisie tego filmu. Sprawa, o której dzisiaj opowiem, to historia o tym, że zło może kryć się w kimś kompletnie niepozornym, w kimś, kto wręcz wydaje się niegroźny i nieszkodliwy. To opowieść o tym, jak latami w ciszy kiełkować potrafi obsesja, której czasem wystarczy jeden mały impuls, by ze zwykłych fantazji przerodzić się w coś naprawdę niebezpiecznego. Lauren przychodzi na świat 18 kwietnia 1984 roku w Tacoma Park w stanie Maryland, mieście oddalonym 20 minut jazdy od Waszyngtonu. Jej tata Bill jest właścicielem firmy zajmującej się utylizacją odpadów, a mama Karen zajmuje się domem, w którym nie może narzekać na brak obowiązków, bo oprócz Lauren pod opieką ma jeszcze 2 młodsze córki, średnią Caitlin i najmłodszą Sarę. Lauren dorasta w spokojnym, typowym amerykańskim domu i wyrasta na dokładnie taką nastolatkę, jaką przedstawiają nam filmy zza oceanu. Dziewczyna mieszka w zadbanym domu na przedmieściach, chodzi do okolicznego liceum, w którym nie tylko uczęszcza na regularne zajęcia, ale też zapisana jest do wielu klubów. Bo Lauren jest bardzo zaangażowana w szkolne życie i uwielbia sport. Gra w softball i hokeja na trawie, a w tym wszystkim znajduje jeszcze czas na taniec, bo jest członkinią zespołu tanecznego. Uczestnictwo w tak wielu zrzeszeniach i fakt, że Lauren jest bardzo otwarta i bezpośrednia, sprawia, że nastolatka jest wyjątkowo popularna wśród uczniów ze swojej szkoły i praktycznie nie ma osoby, która by jej nie znała albo przynajmniej nie kojarzyła. W byciu rozpoznawalną pomaga jej też fakt, że jest bardzo wysoką blondynką z pięknym, szerokim uśmiechem. Innymi słowy, jest typową, popularną amerykańską nastolatką, do której wzdychają wszyscy koledzy ze szkoły. Dziewczyna ma też swój znak rozpoznawczy, a jest nim kolor różowy i zawsze stara się w jakiś sposób go zaakcentować. Jeżeli akurat danego dnia nie jest ubrana od stóp do głów na różowo, to wręcz musi mieć chociaż kilka różowych dodatków, przez co właśnie ten kolor kojarzy się tylko z nią. i chociaż dla niektórych może wydawać się to nieco infantylne, to w jakiś sposób pasuje to do Loren i współgra z tym, że dziewczyna wygląda wyjątkowo dojrzale jak na swój wiek i wiele osób odbiera ją jako starszą niż w rzeczywistości jest. Różowy dodaje jej tej dziewczęcości i jednocześnie podkreśla konsekwencje nastolatki, która jest zdecydowanie kolejną istotną cechą charakteru Loren. Bo dziewczyna rzeczywiście jest ambitna i nastawiona na cel, a to, co sobie postanowi, zawsze musi doprowadzić do końca. Ma też inspirację, swoją idolkę jeszcze z dzieciństwa, Nancy Grace, byłą prokurator i osobowość telewizyjną, prowadzącą kryminalno-prawne programy. Loren już jako trzynastolatka dokładnie śledziła jej karierę i oglądała wszystkie programy, których była gospodynią. Szybko zaczęła też powtarzać, że kiedy dorośnie, to chce być właśnie taka jak Nancy. Kiedy nadchodzi 2002 rok i Loren ma 18 lat, dziewczyna kończy liceum ze świetnymi wynikami i udowadnia wszystkim, że jej słowa nigdy nie były rzucane na wiatr. Osiąga coś jeszcze i jako pierwsza w historii swojej rodziny dostaje się do koledżu i rozpoczyna szkołę wyższą. Od razu wybiera też kierunek związany z jej zainteresowaniami, politologię, którą kończy w 2006 roku, ponownie z bardzo dobrymi wynikami, co tym razem gwarantuje jej pracę w Narodowym Centrum Badań Polityki Publicznej. Tu Loren zaczyna rozwijać swoją karierę i zbierać cenne doświadczenie w środowisku z pogranicza polityki i prawa. Zaczyna też rozumieć, w jakim kierunku chce iść dalej i kiedy nadchodzi rok 2008, marzenia małej dziewczynki powoli zamieniają się w realne plany. W skrzynce na listy dorosłej już 24-letniej Loren czeka wiadomość z Mercer School of Law, dokładnie tej samej uczelni, którą ukończyła jej idolka Nancy Grace. Treść wiadomości ma odmienić życie tej młodej i ambitnej dziewczyny i brzmi: gratulujemy przyjęcia na pierwszy rok studiów na kierunku prawo. Loren jest przeszczęśliwa. To właśnie to, czego od zawsze pragnęła. Wie, że studia prawnicze będą wymagające i pochłoną większą część jej życia, ale jest gotowa na ten nowy krok. Ma zresztą sprecyzowane plany i od początku zaznacza, że idąc na te studia ma jeden cel. Chce zostać obrońcą z urzędu. Czuje, że pomoc słabszym, tym, których nie stać na drogich prawników, to właśnie jej powołanie. Zgodnie z planem, jeszcze w 2008 roku Loren wyprowadza się z rodzinnej miejscowości aż ponad 1000 kilometrów dalej, do miasta Macon w stanie Georgia, gdzie rozpoczyna studia prawnicze i mimo ogromu nauki, obowiązków i kompletnie nowego otoczenia, dziewczyna sama szybko stwierdza, że to chyba najlepszy okres w jej życiu. Chociaż na tym kierunku nie brakuje trudnych egzaminów, dziewczyna nadal znajduje sporo czasu na rozwój własnych zainteresowań, ale też życie towarzyskie. Podobnie jak w liceum, także na studiach udziela się społecznie i po zajęciach przewodniczy uczelnianemu kołu federalistów. Do jej znaku rozpoznawczego, jakim był zawsze różowy kolor, dołącza coś, a raczej ktoś jeszcze. Loren sprawia sobie małego pieska, któremu nadaje imię Butterbean i którego od teraz zabiera ze sobą wszędzie, gdzie tylko może. Jest stałym towarzyszem wszelkich zakupów czy spacerów, a czasem zabiera go nawet na domówki, na które dziewczyna chodzi całkiem często, bo lubi po prostu się dobrze bawić. Zresztą trudno się dziwić, ma mnóstwo znajomych, jak i adoratorów. W zasadzie bez przerwy ktoś się wokół niej kręci, ale Loren pozostaje obojętna na wszelkie zaloty, bo jej serce jest już zajęte. Przez większość studiów Loren jest w związku z Davidem, mężczyzną ponad 20 lat starszym od siebie, właścicielem kancelarii prawnej. Poznali się, gdy studentka odbywała u niego staż na pierwszym roku i tak rozpoczął się ich płomienny romans. Ostatecznie jednak, gdy zbliża się koniec 2010 roku, związek Loren i Davida rozpada się. To dziewczyna kończy relację i tłumaczy to faktem, że jest jeszcze zbyt młoda na tak poważny związek. Zwyczajnie nie potrafi pogodzić życia studentki i partnerki dojrzałego mężczyzny, pragnącego ustatkowania i dzieci. Chciałaby jeszcze skorzystać z młodości, pobawić się, spędzić czas z rówieśnikami. Boi się, że wszystko dzieje się dla niej za szybko i z pominięciem jakiegoś istotnego etapu. Jednak Lauren nie potrafi być sama i chwilę po zerwaniu zaczyna spotykać się z kolegą z uczelni, swoim rówieśnikiem, Joe, który ma zdecydowanie inne priorytety niż David. Rówieśnikowi nie w głowie zakładanie rodziny czy myśli o ślubie, dlatego życie Lauren znowu wraca na dawne tory, do rytmu, w którym nauka przeplata się ze spotkaniami towarzyskimi i zabawą. Ten tryb pozwala dziewczynie nieco uporać się z sercowymi rozterkami, ale zupełnie inaczej dzieje się w przypadku porzuconego Davida. Bo ponad 20 lat starszy prawnik nie potrafi pogodzić się ze stratą i przez cały czas od ich zerwania nie odpuszcza. Na każdym kroku próbuje wznowić kontakt z byłą partnerką. Dzwoni, pisze, namawia na spotkania i po prostu nie daje o sobie zapomnieć. Jego walka okazuje się być zresztą skuteczna, bo po kilku miesiącach Lauren jednak ulega jego namowom i zgadza się wrócić. Dosłownie z dnia na dzień zapada decyzja, że kochankowie wracają do siebie, a Lauren bez cienia uprzedzenia informuje swojego nowego chłopaka, Joe, że ich relacja jednak nie ma szans. Oznajmia rówieśnikowi, że muszą przestać się spotykać, bo ona wraca do Davida i w ten sposób łamie na pół serce młodego chłopaka. Wszystko wraca więc do stanu jak dawniej. Życie Lauren znowu staje się bardziej poważne i ułożone. Zresztą jest na to dobry czas, bo to już ostatni semestr i dziewczyna szczególnie teraz powinna zapewnić sobie spokój i skupić się na nauce. Tak też się dzieje i kiedy nadchodzi czerwiec 2011 roku, Lauren kończy swoje wymarzone studia i to ze świetnymi wynikami, ale to wcale jeszcze nie koniec jej przygody z uczeniem się. Już za miesiąc, w lipcu, czeka ją jeszcze bar exam, czyli egzamin dający prawo wykonywania zawodu prawnika. Jest to bardzo trudny, trwający 2 dni egzamin, który jest ukoronowaniem trudnych i wymagających studiów, dlatego Lauren i jej znajomi z uczelni czują ogromną presję, bo tak naprawdę od tego egzaminu zależy, czy zostaną czynnymi prawnikami. Wszyscy szykują się więc do uczenia i przygotowują do swojego najważniejszego testu w karierze, ale w tym wszystkim chcą też rozładować napięcie, dlatego postanawiają, że zanim już na dobre utoną w książkach i notatkach, przypominając sobie wszelkie prawne niuanse, ostatni raz zaszaleją na mieście, żeby zrzucić z siebie cały ten stres. Zgodnie z tym postanowieniem, gdy nadchodzi piątek, 24 czerwca 2011 roku, Lauren, jej przyjaciółka Ashley i kilku znajomych z roku bawią się do późnych godzin nocnych w jednej z knajp na kampusie. Wszyscy są wyluzowani i na chwilę zapominają o stresie związanym z nadchodzącym egzaminem, a cała zabawa przeciąga się aż do 3 w nocy. Dopiero wtedy wszyscy zaczynają odczuwać zmęczenie i zdają sobie sprawę, że czas powoli kończyć. Nie chcą jednak rozstawać się, dlatego wspólnie wracają do mieszkania Ashley, gdzie wszyscy mają spędzić noc. Zjawia się tu także Lauren, która zdecydowanie wypiła dzisiaj za dużo i która już w mieszkaniu przyjaciółki udaje się do pokoju swojego byłego, Joe, tego samego, którego niedawno rzuciła dla starszego prawnika i który akurat tak się składa, że jest współlokatorem Ashley. Przez kolejne dni po tej ostatniej imprezie całe towarzystwo nie ma ze sobą żadnego kontaktu. Tak jak ustalili, było to ostatnie szaleństwo. Teraz skupiają się już na nauce i najlepiej, żeby niczym się wzajemnie nie rozpraszali. Wiedzą, że od wyników lipcowego egzaminu, który jest już za pasem, zależy cała ich przyszłość. Nieprzeszkadzanie w nauce to pewnego rodzaju niepisana zasada, której trzymają się wszyscy. Nawet rodzina Lauren także stara się nie kontaktować z 27-latką, żeby w tym bardzo ważnym momencie nie wybijać jej z rytmu. Jednak kiedy mija niemal tydzień od ostatniego kontaktu i nadchodzi czwartek, 30 czerwca, siostra Lauren, Caitlin, nie wytrzymuje i próbuje dodzwonić się do dziewczyny. Pierwszy raz za telefon chwyta z samego rana, po 7, ale niestety siostra nie odbiera. Caitlin rozumie, że może uczyła się do późna i jeszcze śpi, dlatego cierpliwie czeka, ale gdy mija czas, a sytuacja się powtarza, postanawia napisać na Facebooku do Ashley, najlepszej przyjaciółki swojej siostry. Niestety, ale wbrew oczekiwaniom, nie dowiaduje się od niej zbyt wiele. Ashley, jak i reszta znajomych nie kontaktowali się ze sobą już od kilku dni, a z Lauren po raz ostatni widziały się blisko tydzień temu u niej w domu, gdy wszyscy nocowali tam po ostatnim wyjściu przed egzaminem. Ashley wspomina też, że Lauren sporo wtedy wypiła, a potem weszła do pokoju swojego byłego, gdzie spędziła całą noc, co jest dla siostry sporym zaskoczeniem. Przecież studenci rozstali się już ponad pół roku temu i z tego co wie, Lauren jest w związku z Davidem i układa im się bardzo dobrze. Siostra dopytuje więc, czy może między Lauren a Joe do czegoś doszło, co skomplikowało sytuację, ale Ashley uspokaja ją i mówi, że rozmawiała ze współlokatorem o tej dziwnej sytuacji, ale chłopak opowiedział, jak dokładnie to wyglądało. Podobno Lauren rzeczywiście weszła tamtej nocy do jego pokoju, prawdopodobnie z dawnego przyzwyczajenia, ale praktycznie od razu straciła przytomność na łóżku, na którym zwyczajnie przespała całą noc. Rano, zanim jeszcze wszyscy na dobre wstali, chyba zdała sobie sprawę, jaką gafę popełniła i uciekła do domu, najprawdopodobniej wstydząc się za swoje zachowanie. Zdecydowanie nie miała na celu wracać do Joe. W zasadzie to od kilku dni była w trakcie przeprowadzki do domu swojego 20 lat starszego partnera Davida i ta nocna wpadka była jej na pewno nie na rękę, ani niczym, czego tak naprawdę chciała. Ostatecznie jednak nic się nie stało, ale dziewczyny zastanawiają się teraz, czy może ten brak kontaktu to nie tylko sama nauka, ale też pewnego rodzaju wstyd za niezręczną sytuację, jaka miała miejsce po imprezie. W związku z tym, że pytań pojawia się coraz więcej, przyjaciółka obiecuje zmartwionej siostrze, że osobiście odwiedzi Lauren w jej mieszkaniu i dowie się, czy na pewno wszystko w porządku. W zasadzie to robi to od razu i chwilę później bierze ze sobą swojego chłopaka, z którym razem jadą do kompleksu mieszkalnego, w którym mieszka przyjaciółka. Gdy docierają na miejsce, Ashley zaczyna pukać do drzwi do mieszkania Lauren, jednak nikt jej nie otwiera. Przez chwilę dziewczyna nasłuchuje przez drzwi, czy w środku da się słyszeć jakieś dźwięki, ale ewidentnie odpowiada jej tylko głucha cisza, dlatego koleżanka decyduje się na kolejny krok. Jako że od lat przyjaźnią się, Ashley ma też klucz do mieszkania Lauren, z którego ma teraz zamiar skorzystać. Dziewczyna nie krępuje się, uważa, że powód jest ważny, dlatego otwiera mieszkanie, a gdy wchodzi do środka, od razu zaczyna odczuwać pewien niepokój. Nie wie dlaczego, ale z jakiegoś powodu obawia się najgorszego. Nagle przez jej głowę przelatują setki czarnych myśli, jednak wszystkie zostają rozwiane, gdy wchodzi głębiej. W mieszkaniu nie ma niczego niepokojącego. Jest czyste, pachnące, ale też nikogo w nim nie ma. Ashley zaczyna sprawdzać pomieszczenie po pomieszczeniu i coś jednak zwraca jej uwagę. Zauważa leżące na środku pokoju pudełka służące do przeprowadzki. Ich obecność jej nie dziwi, bo przecież Lauren miała przeprowadzić się do Davida, ale wciąż leżą tu niewyniesione pudła i w zasadzie znacząca większość rzeczy studentki. Prawie wszystko jest albo na swoim miejscu, albo w pudłach, a przecież Lauren miała się przeprowadzić do Davida do końca czerwca, czyli w zasadzie do dzisiaj. Jednak wcale nie to jest to najdziwniejsze. Mogła przecież zmienić plany. To, co poważnie zaczyna niepokoić Ashley, to fakt, że na kanapie obok telewizora leży ulubiona torebka Lauren, a w niej wszystkie rzeczy osobiste jej przyjaciółki. Jest tu jej telefon, portfel, a nawet klucze, te od mieszkania, które przecież było zamknięte. Są tu też kluczyki do jej samochodu, a gdy Ashley wygląda przez okno, zauważa, że auto jej przyjaciółki stoi zaparkowane jak zawsze przed budynkiem. To wszystko jest bardzo dziwne i na gorąco Ashley nie potrafi wyjaśnić tego, co widzi. Jeszcze raz sprawdza wszystkie pomieszczenia, ale po Lauren nie ma najmniejszego śladu. Nie ma też śladu po jej psie, ale dziewczyna szybko sobie przypomina, że przyjaciółka przed egzaminami końcowymi wywiozła go tymczasowo do domu rodziców. Wciąż jednak nic nie wyjaśnia tego, dlaczego młoda prawniczka wyszła gdzieś bez telefonu i dokumentów i jak zamknęła drzwi, skoro nie ma przy sobie kluczy. Czy może wyszła gdzieś na chwilę i przez przypadek zamek się zatrzasnął, a może ma inny, dodatkowy komplet? Jeśli jednak wyszła, to na pewno gdzieś niezbyt daleko, skoro są tu jej rzeczy osobiste i jej auto. Dlatego przyjaciółka i jej chłopak postanawiają spędzić chwilę w mieszkaniu Lauren i po prostu na nią poczekać. Jednak kiedy mija ponad godzina, a potem druga, a Lauren nie pojawia się w mieszkaniu, Ashley postanawia działać dalej i powiadamia o dziwnej sytuacji jej rodziców. Nie dziwi fakt, że ci są przerażeni, a tata Lauren, Bill, wręcz natychmiast rzuca wszystko i wsiada w swój samochód. Czuje, że coś jest nie tak i że musi natychmiast działać, ale do pokonania ma ponad 1000 kilometrów i na miejscu będzie dopiero późnym wieczorem. Bill, oprócz tego, że rozpoczyna długą podróż do miasta, w którym od kilku lat mieszka i uczy się jego córka, to działa też wielotorowo i od razu dzwoni na policję w Macon, gdzie prosi tamtejszych funkcjonariuszy o interwencję. Mężczyzna dokładnie opisuje dziwne okoliczności zniknięcia swojej córki i podkreśla, że teraz wychodzi na jaw, że w zasadzie nikt nie widział jej już od blisko 6 dni. Na całe szczęście, wbrew jego obawom, dyżurny uznaje, że to zgłoszenie jest jak najbardziej zasadne i natychmiast wysyła patrol pod blok Lauren, gdzie ciągle czeka już coraz bardziej zmartwiona Ashley. Policjanci po telefonie od ojca pojawiają się na miejscu zaledwie kilka minut później i od razu zaczynają zabezpieczać mieszkanie i sprawdzać pokój po pokoju. Robią to głównie dlatego, bo przed apartamentowcem zebrała się już mała grupka ludzi, głównie zaalarmowani sąsiedzi i przyjaciele Lauren. Przy tej okazji wszyscy z nich zaproszeni zostają też na posterunek policji w centrum i po chwili pod blokiem dziewczyny znowu robi się spokojnie, bo poza 2 policjantami i 2 technikami nikogo już tu nie ma. W czasie, kiedy mieszkanie Lauren jest sprawdzane i zabezpieczane przez techników policyjnych, na komisariacie, oprócz znajomych i sąsiadów, zjawiają się również David i Joe, czyli obecny, jak i były partner Lauren. Od razu widać, że prawnik David jest bardzo poruszony, gdy tylko dowiaduje się o zaginięciu. Od razu tłumaczy też, że nie kontaktował się z ukochaną od soboty. Mówi to co reszta. Nie chciał przeszkadzać jej w przygotowaniach do egzaminu, a poza tym miał intensywny czas w pracy i nawet nie wie, kiedy upłynęły te wszystkie dni. Śledczy słuchają jednak jego słów z lekkim niedowierzaniem. Przecież Lauren miała się do niego wyprowadzić. Są ze sobą w szczęśliwym związku i naprawdę nie odezwali się do siebie nawet słowem i to przez blisko tydzień. To brzmi naprawdę dziwnie, ale Dave podkreśla i wręcz zarzeka się, że właśnie tak było. Na wyraźną prośbę śledczych przedstawia również alibi na wszystkie dni od daty potencjalnego zaginięcia Lauren aż do dzisiaj i gotów jest zrobić i powiedzieć co tylko chcą, żeby tylko udowodnić, że mówi prawdę. Na tapet brany jest również Joe, który także sprawia wrażenie zszokowanego zaginięciem swojej byłej dziewczyny, ale zszokowany jest zwłaszcza tym, co mówią śledczy, bo zgodnie z zeznaniami wspólnych znajomych, to właśnie on był ostatnią osobą, która widziała Lauren całą i zdrową. Funkcjonariusze nie ukrywają, że wszystko to wygląda źle. Zwłaszcza w kontekście ewidentnie rysującego się tu miłosnego trójkąta, jaki powstał między nim a Lauren i Davidem. Joe zaczyna nieco panikować na myśl, że śledczy mogą wiązać go z zaginięciem prawniczki. Ze swojej strony natychmiast obiecuje pełną kooperację i przyznaje, że Lauren rzeczywiście spędziła tydzień temu noc w jego pokoju, ale broni się, że wyszła z mieszkania z samego rana i że z tego co wie, poszła na basen, w związku z czym nie mógł być ostatnią osobą, która widziała ją całą i zdrową. Wszystkie te zeznania śledczy sprawdzają niemal natychmiast i jeszcze tego samego dnia rano udaje im się uzyskać od banku listę transakcji z karty kredytowej Lauren. I faktycznie, to co rzuca się w oczy to fakt, że w sobotę 25 czerwca rano Lauren zapłaciła $1000 za wejście na pływalnię, a potem, jeszcze tego samego dnia wieczorem, użyła swojej karty ponownie w jednej z knajp w centrum Macon. Dopiero kilkanaście godzin po tym, jak studentka wyszła z mieszkania przyjaciółki, ślad w historii bankowej się urywa, co pozwala przypuszczać, że Lauren zniknęła nie w nocy z piątku na sobotę, kiedy imprezowała ze swoimi znajomymi, a znacznie później, dopiero w sobotę wieczorem. wszystko zaczyna się teraz komplikować, bo sprawa, która z początku wydawała się śledczym dość oczywista, robi się jednak trudniejsza niż myśleli. Oliwy do ognia dolewają też kolejne zeznania Davida, partnera Lauren. Prawnik przypomina sobie, że partnerka już od jakiegoś czasu skarżyła mu się na dziwne zjawisko, które on bagatelizował, a tak naprawdę w które za bardzo nie wierzył. Lauren mówiła bowiem, że czasem, kiedy wraca do domu, jest wręcz przekonana, że niektóre rzeczy w jej sypialni są poprzestawiane, a na pewno nie są zostawione tak, jak zostawiła je ona. Te słowa, chociaż brzmią nieco dziwnie, potwierdza mail o podobnej treści, który technicy zabezpieczają na komputerze zaginionej. Okazuje się, że Lauren wysłała do partnera informację, że znowu miało miejsce dziwne przestawianie jej rzeczy, a tę ostatnią wiadomość wysłała w noc swojego prawdopodobnego zaginięcia. Nie da się ukryć, że to wszystko razem wygląda naprawdę niepokojąco. Śledczy drążą i dopytują Ashley i innych znajomych dziewczyny, czy może i oni nie przypominają sobie jakichś niepokojących incydentów, czy jest szansa, że studentka kogoś się obawiała. I to pytanie okazuje się być bardzo trafne, bo na jaw wychodzi, że Lauren rzeczywiście wspominała, że chyba ma stalkera i mówiła o tym nawet jeszcze na ostatniej imprezie, 24 czerwca. Podobno żaliła się nawet, że nie czuje się bezpiecznie w swoim mieszkaniu i nie mogła doczekać się wyprowadzki do Davida. Wspominała o czymś jeszcze, że czuje się obserwowana i że czasem ma wrażenie, że ginie jej bielizna. Niestety, nikt nie brał tych słów na poważnie. Trzeba przyznać, że brzmiały nieco abstrakcyjnie, ale teraz w obliczu tego, że po dziewczynie nie ma śladu, te wyznania jeżą włos na głowie. W związku z nowymi informacjami działania ruszają pełną parą. Oprócz prac w mieszkaniu Lauren oraz przesłuchań w terenie i na komisariacie, policja działa też w bezpośredniej okolicy kompleksu mieszkalnego. I właśnie wtedy, gdy część z oddelegowanych do pracy funkcjonariuszy oddala się zaledwie kilka metrów od kompleksu mieszkalnego, w którym znajduje się apartament poszukiwanej, śledczy trafiają na tyły budynku, gdzie znajduje się wiata ze śmietnikami na odpady zmieszane. Gdy tylko zbliżają się do niej, ich nozdrza uderza wyjątkowo charakterystyczny i niestety doskonale im znany zapach. Słodki i duszący zapach śmierci. Natychmiast wszczęty zostaje alarm, a do wiaty wezwani zostają technicy, którzy rozpoczynają ostrożne przeszukanie. Muszą upewnić się, czy jest to po prostu zbieg okoliczności i zapach śmieci, czy może intuicja wcale ich nie myli. I niestety, zaledwie kilka chwil później, w jednym ze śmietników stojących w zaułku odkrywają worek, a w nim kobiecy korpus. Wszyscy są w szoku, a z każdą kolejną sekundą do śledczych dociera, że nie mają już do czynienia ze zwykłym zaginięciem, a najprawdopodobniej z zabójstwem. Chociaż dopiero badania DNA potwierdzą, do kogo należą szczątki, to policjanci już teraz są niemal pewni, że ofiarą jest Lauren, którą ktoś potraktował w tak okrutny sposób i wyrzucił dosłownie kilka metrów od wejścia do jej własnego mieszkania. Teraz priorytetem jest ująć sprawcę, wyjaśnić sprawę i znaleźć pozostałe części ciała. Na tę spokojną ulicę natychmiast zjeżdżają się kolejne radiowozy, a okoliczni szybko zauważają, że dzieje się tu coś bardzo poważnego. Na jaw powoli wychodzi, że coś znaleziono w wiacie śmietnikowej, a także to, że policjanci mogą mówić o ogromnym szczęściu. Dosłownie godzinę temu była tu śmieciarka, jednak pracownicy zakładu nie zabrali śmieci akurat z tego zaułku, bo droga dojazdowa do posesji była w tamtym czasie zastawiona przez radiowóz. Gdyby przyjechali tutaj wcześniej, być może zabraliby kontener z korpusem i policji nie udałoby się odnaleźć ciała, tym samym zbliżyć do rozwiązania zagadki. To makabryczne znalezisko okazuje się być w pewnym sensie szczęściem w nieszczęściu, a śledztwo niemal natychmiast zmienia tryb z poszukiwań zaginionej na poszukiwania sprawcy morderstwa. Znajdujący się na miejscu technicy od razu przystępują do kolejnych oględzin z użyciem innych technik, właściwych dla tego typu spraw. bo gdy już wiedzą, że mają do czynienia z ewidentną zbrodnią, ponownie wkraczają do mieszkania Loren, w którym teraz szukają już śladów typowo kryminalistycznych. Używają m.in. luminolu, który w połączeniu z hemoglobiną na około 30 sekund emituje światło. Gdy technicy rozpylają preparat w łazience, niemal natychmiast ukazuje im się obraz niczym z horroru. Cała łazienka zaginionej studentki, wanna, ściany, podłoga, a nawet sufit dosłownie świecą na jasnozielony kolor, ujawniając, że doszło tu do czegoś potwornego. Technicy fotografują łazienkę i odnotowują, że w powietrzu unosi się zapach silnych środków czyszczących, co tłumaczy fakt, że w świetle dziennym łazienka wydaje się być niezwykle dokładnie wyczyszczona i gołym okiem nie widać w niej żadnych niepokojących śladów. Jest wręcz zbyt czysta. Nie ma tu ani grama kurzu, ani jednego włosa i przede wszystkim ani jednego odcisku palca. Ktoś posprzątał tu po sobie z ogromną starannością i ewidentnie wiedział, co robi. Policja już wie, że musi jak najszybciej ustalić, co się tutaj stało. Dlatego wszyscy przyjaciele, sąsiedzi i bliscy Loren, mimo że nie zostają zatrzymani, zostają poproszeni o pozostanie na komisariacie i oddanie swoich telefonów. Nie można wykluczyć, że za śmiercią młodej kobiety stoi ktoś z nich. Być może rzeczywiście sprawcą jest jednak David albo Joe. Inną badaną opcją jest też to, że być może mają do czynienia z seryjnym mordercą, który albo ucieka właśnie jak najdalej od miejsca zbrodni, a może wręcz przeciwnie, właśnie wybiera swoją kolejną ofiarę. W pierwszej kolejności skonfrontowani z tragicznymi wieściami zostają główni podejrzani, czyli obecny i były partner. Gdy policjanci przekazują im, że Loren nie żyje, uważnie przyglądają się ich reakcjom. Liczą, że ta informacja odsłoni ich prawdziwe intencje. Dzieje się jednak inaczej niż sądzili, bo reakcja obu mężczyzn wydaje się być szczera i prawdziwa. To wyraźny ból, otępienie i niedowierzanie. To oczywiście jeszcze o niczym nie przesądza, ale mimo tytanicznej pracy i wielu godzin przesłuchań, śledczym nie udaje się odnaleźć żadnego tropu, który mógłby powiązać Dave'a lub Joe ze zbrodnią. Dlatego też zarówno oni, jak i wszyscy wezwani na komisariat znajomi zostają zwolnieni do domu. Sytuacja robi się patowa, bo policja zaczyna rozumieć, że nie ma kompletnie żadnego punktu zaczepienia. Mimo najszczerszych starań, by utrzymać wszystko w tajemnicy, wieści o odnalezieniu nieznanych zwłok w okolicy mieszkania Loren pocztą pantoflową obiegają okolice i to z prędkością światła. Sensacyjna wiadomość bocznymi kanałami dociera również do lokalnych mediów, a reporterzy lokalnej telewizji natychmiast zjawiają się na miejscu zbrodni, gdzie próbują na własną rękę ustalić jak najnowsze fakty. Na wizji zagadują do pracujących policjantów i zaniepokojonych sąsiadów. Proszą o kilka słów każdego, kto zechce coś powiedzieć. Między innymi spotykają bezpośredniego sąsiada Loren i konserwatora budynku, Stevena. Chłopak chętnie zgadza się na wywiad na żywo dla lokalnego wydania wiadomości. Zna dziewczynę, razem studiowali, należeli też do tego samego koła federalistów. Na dodatek byli sąsiadami zza ściany. Stojąc przed kamerą, Steven odpowiada na pytania reporterki. Mówi wszystko, co udało mu się dowiedzieć, w tym to, że dziewczyna po prostu zniknęła i nie wiadomo, gdzie jest. Podkreśla, jakie wszystko to dziwne, i nie rozumie, dlaczego ktoś mógłby chcieć na przykład porwać studentkę. Chłopak jest otwarty i gadatliwy. O swojej koleżance z widzenia mówi w czasie teraźniejszym, jako wciąż poszukiwanej, podczas gdy reporterka ciągle pyta o nią w czasie przeszłym. Mimo tego rozmowa wydaje się być naturalna i zwyczajna, aż do pewnego momentu. Nagle reporterka zwraca się do tej pory swobodnie wypowiadającego się Stevena z pytaniem, co uważa o działaniach na tyłach parkingu, gdzie najprawdopodobniej znaleziono zwłoki. A gdy pada to zdanie, Steven nagle cichnie, pytająco powtarza ciało, a jego oczy w jednym momencie robią się wielkie i przerażone. Chłopak dosłownie jak na pstryknięcie wpada w jakiś dziwny stan, a reporterka, widząc jego reakcję, kontynuuje i próbuje załagodzić sytuację. Dodaje, że nie wie, czyje dokładnie ciało zostało znalezione i że po prostu pyta okolicznych, czy może oni wiedzą coś więcej. Ale na to Steven już nie odpowiada. Stoi w milczeniu. Momentami wygląda, jakby miał się przewrócić i pusto patrzy przed siebie. Reporterka pyta go, czy wszystko w porządku, na co chłopak o rozwianych włosach odpowiada, że musi natychmiast usiąść, po czym przerywa wywiad, oddala się od kamery i bez słowa po prostu siada na ziemi. Całej sytuacji przygląda się jeden z obecnych na miejscu śledczych, który natychmiast podchodzi do chłopaka, żeby sprawdzić, czy wszystko z nim w porządku, ale Steven kompletnie nie reaguje. Jedyne co, to siedzi na krawężniku przed budynkiem i tempo patrzy w przestrzeń. Po kilku bezskutecznych próbach komunikacji, śledczy używa specjalnego chwytu, którego policjanci używają, żeby sprawdzić, czy dana osoba jest przytomna. Dopiero wtedy ostry ból w okolicy mostka sprawia, że Steven wypada z letargu i zaczyna kontaktować. W tym momencie policjanci stają się nieco bardziej podejrzliwi. Ta dziwna reakcja jest, lekko mówiąc, nietypowa, dlatego decydują się zabrać Stevena na komisariat, na, jak się okazuje, kolejne już przesłuchanie, bo śledczy rozmawiali z nim już dzisiaj rano, ale wtedy wszystko wydawało się być w porządku. Reakcja na słowa reporterki jest jednak tak zastanawiająca, że nikt nie chce czekać i zapada decyzja, by w trakcie, gdy chłopak po raz kolejny będzie przepytywany, dokładnie przeszukać jego mieszkanie. Wcześniej nikt nie interesował się tym dokładniej, bo Steven nie znalazł się w gronie podejrzanych, a nawet pies policyjny, który był w jego mieszkaniu, chociaż tylko na chwilę, nie podjął zapachu zaginionej. Tym razem jednak wyraźnie coś tu mocno nie gra i za ekspresowo wydaną zgodą sądu technicy wkraczają do mieszkania kolegi ze studiów Loren. W tym samym czasie na komisariacie trwa przesłuchanie Stevena, a śledczy za wszelką cenę chcą sprawdzić, czy jego dziwna, wręcz piorunująca reakcja ma coś wspólnego z prawdopodobnym zabójstwem dziewczyny. I już na początku widać, że coś tu nie gra, bo obecne przesłuchanie kompletnie różni się od tego, które miało miejsce jeszcze dzisiaj rano. Tym razem chłopak nie jest już rozmowny i wygadany. Teraz jest apatyczny. Odpowiada tylko tak, nie, nie wiem. Przez cały czas praktycznie się nie rusza, ale jednocześnie utrzymuje uporczywy wręcz kontakt wzrokowy z przesłuchującymi go na zmianę śledczymi. Siedzi wyprostowany, w jednej pozycji z rękami na stole. Rusza jedynie głową na boki jak robot i równie robotycznie odpowiada. Jest też nieustępliwy. Doświadczeni śledczy wykorzystują przeróżne, znane im techniki, żeby wyciągnąć od chłopaka jakieś konkretne informacje, jednak bez skutku. Steven jest wyjątkowo konsekwentny ze swoim nienaturalnym i apatycznym zachowaniem i trudno nawet do końca ustalić, czy faktycznie przechodzi teraz jakieś załamanie nerwowe, czy może to tylko gra. A skoro próżno szukać odpowiedzi w jego słowach, to szukać należy ich w mieszkaniu. Dlatego technicy nie próżnują i wywracają lokum studenta do góry nogami, a to, co zostaje zabezpieczone, wprawia śledczych w osłupienie. Steven, który w czasie pierwszego przesłuchania dumnie oświadczył, że jest prawiczkiem i że oddał swoją cnotę Jezusowi, w swoim mieszkaniu ma szufladę pełną prezerwatyw. Do tego posiada potężną kolekcję mieczy, broń, a w jednej z szafek leży coś, co przypomina maskę wykonaną z damskiej bielizny. Steven niemal natychmiast zostaje skonfrontowany z dziwnymi znaleziskami w jego mieszkaniu, ale kompletnie go to nie łamie i ciągle kontynuuje swoją grę. Na wszystko nadal odpowiada monosylabami albo lakonicznym nie wiem. Po co mu miecze? Nie wie. Po prostu kiedyś je lubił. Po co mu broń? Żeby mieć. Ale po co ją mieć? Tego też nie wie. Gdy pytany jest nawet o to, po co mu prezerwatywy, skoro sam sugerował, że ich nie używa, ten nie wie, po co schował je w swojej szufladzie. Na pytanie, skąd więc je ma, odpowiada, że ukradł z innego mieszkania, bo jako konserwator ma dostęp do klucza głównego otwierającego wszystkie zamki w apartamentowcu. Te słowa od razu zwracają uwagę śledczych, którzy już chwilę później potwierdzają u pracujących na miejscu techników, że na komodzie w przedpokoju Stevena faktycznie leży klucz, który otwiera wszystkie zamki w budynku, a obok niego drugi, wyglądający na świeżo dorobiony. Gdy technicy zabierają ten pojedynczy klucz ze sobą i udają się do mieszkania Lauren, odkrywają wstrząsającą prawdę. Klucz pasuje do zamka do jej mieszkania i wszystko wskazuje na to, że Steven miał do niego nieograniczony dostęp. Wygląda na to, że student przez przypadek naprowadził policjantów na ten trop. Wszystkie puzzle zaczynają wskakiwać na swoje miejsce, a policjanci już oficjalnie zatrzymują chłopaka i wnioskują o areszt dla niego. To jednak nie wszystko, bo jeszcze tego samego dnia w piwnicy budynku technicy docierają do pomieszczenia konserwatora, do którego dostęp miał tylko Steven. W nim znajdują wiszącą na ścianie piłkę do cięcia metalu, a na niej małą, czerwoną plamę. Steven, skonfrontowany i z tym znaleziskiem, natychmiast zaprzecza, aby piłka należała do niego. Jednak pod wieczór technicy dokonują kolejnego przeszukania jego mieszkania i odnajdują następne obciążającego dowody. W szufladach znajdują ukrytą, używaną bieliznę w rozmiarze, jaki nosiła Lauren, oraz opakowanie po piłce do metalu, które schowane jest pod umywalką w łazience, dokładnie po takiej piłce, jaką znaleźli w piwnicy. Wszystko wskazuje na to, że student kłamie, ale kolejne godziny przesłuchań nie wnoszą niczego nowego. W związku z tym zostaje przewieziony do aresztu, gdzie ma oczekiwać na dalsze kroki. Informacja o jego zatrzymaniu i o tym, że prawdopodobnie ten zwyczajny chłopak, który udzielał wywiadu, jest bezwzględnym mordercą, niemal natychmiast przedostaje się do mediów. Wszyscy są w szoku. Czy naprawdę ten zwyczajny, niepozorny chłopak to bezwzględny morderca? Co do tego, nie ma wątpliwości prokuratura, która coraz głośniej mówi o karze śmierci. Gdy mija miesiąc i nadchodzi sierpień, nikt nie ma już wątpliwości, że to szczątki Lauren odnaleziono w wiacie śmietnikowej, a Stevenowi postawione zostają oficjalne zarzuty prokuratorskie. Niestety, już na samym początku sprawa i poznanie prawdy wcale nie zapowiada się na łatwe zadanie. Sam prokurator przyznaje, że ze swojego wieloletniego doświadczenia wie, że zebrane do tej pory dowody pozwalają jedynie na poszlakowe wskazanie sprawcy, a Steven wciąż absolutnie nie przyznaje się do winy, dlatego musi zrobić jedno – wycofać się z wcześniej zapowiadanej kary śmierci. To jednak nie wszystko, bo okazuje się, że Steven może nawet wygrać w sądzie i zostać uniewinniony i wierzy w to m.in. jego obrońca, który jest jego byłym wykładowcą z uczelni, właściwie to nie tylko jego, ale i Lauren. Adwokat w swoim wystąpieniu podkreśla, że dowodów jest jak na lekarstwo, a tych bezpośrednich wręcz brak. Mówi coś jeszcze, co szokuje wielu, że Stevenowi nie może grozić kara śmierci, bo Lauren, którą obrońca znał osobiście, była jej przeciwniczką i na pewno sama by tego nie chciała. Adwokat podejrzanego o okrutną zbrodnię jest wyjątkowo pewien siebie. Wytyka prokuraturze błąd za błędem i wskazuje, że szczególnie dużo popełniono ich podczas kompletowania materiału dowodowego. Obrońca mówi wprost, na miejscu zbrodni przez dłuższy czas panował chaos i równie dobrze te wszystkie zebrane już później dowody mogły po prostu zostać przez kogoś podrzucone, a ten zwyczajny, spokojny student może być wyrabiany. Zarówno Steven, jak i jego obrońca wydają się być pewni swojej wygranej, ale ich pozorna radość szybko przemija, kiedy na jaw wychodzi, że prokuratura zleca wykonanie dodatkowych ekspertyz na zabezpieczonym w mieszkaniu studenta komputerze i aparacie fotograficznym. Technikom z FBI udaje się odzyskać usunięte dane z tych urządzeń, a znalezione na nich pliki i informacje są tak szokujące i tak obrzydliwe, że Stevenowi już na pewno trudno będzie wyjść z tej sytuacji obronną ręką. Historia wyszukiwań na jego laptopie jest rodem z horroru. Wyjawia ona prawdziwe zainteresowania Stevena oraz jego fantazje, którymi najwyraźniej są brutalne gwałty czy nawet popęd płciowy do zwłok. Ten niepozorny student prawa posiadał na swoich dyskach setki zdjęć i filmów związanych z taką tematyką, ale też wielokrotnie przeszukiwał internet w poszukiwaniu informacji o tym, w jaki sposób wykorzystać kogoś tak, aby zadać mu jak największy ból, czy w końcu, jak skutecznie pozbyć się ciała. To jednak nie wszystko, bo na jego aparacie fotograficznym zabezpieczone zostaje nagranie z mieszkania Lauren i to z wieczora poprzedzającego jej śmierć. Według ustaleń specjalistów, Steven tamtego dnia przyczepił aparat do jakiegoś długiego kija i w ten sposób zaglądał ze swojego okna do mieszkania mieszkającej obok Lauren. Najprawdopodobniej w tamtym momencie chciał sprawdzić, czy ta jest w domu i być może regularnie podglądał ją w taki sposób. Nowe dowody są tak przygniatające i tak przerażające, że Steven ostatecznie rezygnuje z oczekiwania na proces i przyznaje się do zaplanowania i zrealizowania planu morderstwa Lauren. Idzie w ten sposób na ugodę z prokuraturą, która w zamian za przyznanie się do winy oferuje mu karę dożywotniego pozbawienia wolności z możliwością przedwczesnego wyjścia na zwolnienie warunkowe po odbyciu 30 lat kary. Alternatywą jest proces, odkrycie wszystkich tajemnic Stevena i w przypadku przegranej kara śmierci. Dlatego nikogo nie dziwi, kiedy Steven decyduje się na współpracę, dzięki której zostanie odizolowany od społeczeństwa na długie lata lub nawet na całe życie i dzięki której uda się poznać prawdę. Wszystko, cała ta chora fascynacja tak naprawdę zaczyna się już pierwszego dnia studiów prawniczych, kiedy okazuje się, że Steven i Lauren mieszkają tuż obok siebie. Wysoka blondynka od razu wpada mu w oko i już przy kolejnym spotkaniu i możliwości zagadania chłopak zbiera się w sobie i zaprasza ją na randkę. Jednak Lauren natychmiast mu odmawia, wymyślając jakąś wymówkę na poczekaniu. Steven tak naprawdę domyślał się, że tak będzie, bo od zawsze miał bardzo niską samoocenę. Wiedział, że nie przypomina kogoś, z kim umawiają się takie dziewczyny jak Lauren, szkolne gwiazdki, a przy tym prymuski. On zawsze był z boku, wyśmiewany, a w najlepszym wypadku pomijany. Chudy, blady, zaniedbany, z tłustymi, kręconymi włosami, w kompletnym nieładzie. Nie miał szans na umówienie się z taką dziewczyną. Takie jak Lauren patrzą na wysportowanych, wysokich osiłków albo starszych, eleganckich prawników. Steven z jednej strony czuł, że jest wyrzutkiem, typem, jak to mówiła zawsze jego mama, spokojnego, ale bardzo inteligentnego, może niezrozumianego przez innych, ale chciał spróbować. Nowa uczelnia, nowe otoczenie, nowy start. Liczył, że może jeżeli od razu złapie byka za rogi, to odmieni swoje życie, ale tak się nie stało, a ta zwyczajna odmowa ze strony Lauren uruchomiła w Stevenie coś niebezpiecznego. Fascynację, która zaczęła dojrzewać powoli i w tajemnicy przed światem. Podobnie jak w dzieciństwie, także przez całe studia, Steven nie nawiązuje żadnych znajomości, poza tymi, które po prostu są mu potrzebne, na przykład do zrealizowania wspólnego projektu na ocenę. Mimo tego wycofania, udaje mu się zostać wiceprezesem klubu federalistów, którego prezeską jest Lauren, do której po cichu wzdycha od pierwszego zobaczenia. To właśnie w klubie ma okazję widywać się ze swoją dziewczyną marzeń nieco częściej, ale ich kontakt praktycznie nie istnieje. Steven ze swoją burzą nieposkromionych loków ma łatkę dziwaka, z którym wszelki kontakt jest nieco niezręczny. Ale poza brakiem obycia, nikt nie może mu zarzucić na przykład tego, że źle wywiązuje się ze swoich obowiązków. Wręcz przeciwnie, chłopak wszystko robi idealnie i zawsze sumiennie i na czas. Mimo wszystko, ze względu na brak luzu i doświadczenia w kontaktach międzyludzkich, przynależność do klubu nie zmienia jego sytuacji towarzyskiej, a tym bardziej wcale nie zbliża go do dziewczyny, w której cicho się podkochuje. Sam też nie robi nic więcej, żeby to zmienić. Poza zajęciami na uczelni i spotkaniami klubu, całe dnie przesiaduje zamknięty w swoim pokoju z zasłoniętymi oknami. Tu, w swoim odizolowanym azylu, Steven poświęca całe mnóstwo czasu na naukę, by być jak najlepszym studentem, ale przez resztę czasu zanurza się w najmroczniejsze zakątki internetu, gdzie ogląda mnóstwo bardzo ostrej i wręcz zakazanej pornografii i powoli zaczyna budować swój chory świat, wypełniony równie chorą obsesją. Niestety, razem z docieraniem do coraz mroczniejszych treści, na sile przybierają też jego fantazje na temat przebojowej sąsiadki zza ściany. Steven coraz więcej i częściej zaczyna o niej myśleć i pożądać jej. W pewnym momencie same fantazje czy widywanie się na uczelni to po prostu za mało. Świadomość, że dziewczyna mieszka tuż za ścianą, nie daje mu spokoju. Musi znaleźć sposób, by dowiedzieć się o niej więcej i posuwa się o kolejny krok dalej. Zaczyna ją podglądać. Robi to po raz pierwszy, potem po raz drugi, aż w końcu regularnie. Zagląda do okna dziewczyny za pomocą przymocowanego do kija aparatu, który wystawia przez swoje okno. Sam też zakrada się pod jej mieszkanie i podgląda czy podsłuchuje. Niestety nikt go na tym nie przyłapuje, przez co student czuje się coraz odważniej i przez co jego apetyt tylko rośnie. Ale to wciąż za mało i Steven decyduje się ukraść klucz otwierający wszystkie zamki w budynku, tak zwany master key. Kradnie go najprawdopodobniej od pracownika firmy ochroniarskiej zajmującej się strzeżeniem osiedla, na którym mieszkają. Klucz natychmiast dorabia w odpowiednim punkcie i od teraz ma swobodny dostęp do mieszkania Lauren, do którego wchodzi stale i regularnie, kiedy tylko nie ma jej w pobliżu. W ten sposób student prawa wchodzi na nowy etap swojej obsesji. Już nie tylko ogląda, teraz może też dotknąć czy powąchać. Przychodzi tu regularnie, by przeglądać przede wszystkim bieliznę czy inne rzeczy z szafy Lauren. Czasami nawet coś zabiera sobie na pamiątkę i oddaje za jakiś czas. W podobny sposób wchodzi też do mieszkań dwóch pozostałych lokatorów budynku, od których również pożycza lub kradnie różne rzeczy, ale tylko w stosunku do Lauren pielęgnuje obsesję. W ten sposób mija czas, a kompletnie nikt nie przyłapuje go na tym, co robi, w związku z czym Steven pozwala sobie na coraz śmielsze ruchy. I to właśnie dlatego w pewnym momencie Lauren zauważa, że coś jest nie tak. Coraz częściej padają z jej ust dziwne zdania, że ktoś chyba ją podgląda, albo że znowu w jej mieszkaniu poprzestawiane są rzeczy, ale nawet przez sekundę dziewczyna nie podejrzewa, że to wszystko to sprawka jej niepozornego sąsiada. Dziewczyna nie ma zielonego pojęcia, że za ścianą żyje ktoś, kto myśli o niej całą dobę. Zresztą nie ma nawet powodów, by tak myśleć, bo Steven nie tylko dobrze się ukrywa, ale też świetnie zachowuje pozory. Gdy tylko widzi Lauren za dnia, jest dla niej zawsze bardzo uprzejmy i uśmiechnięty od ucha do ucha. Deklaruje, że jest konserwatorem budynku i spełnia wszystkie jej prośby. Jest wręcz na każde zawołanie, gdy chodzi o jakieś drobne naprawy czy awarie. Często aż za bardzo stara się pomóc, co zauważają znajomi dziewczyny, dla których chłopak wydaje się odrobinę zbyt nachalny. Za jego plecami wyśmiewają go i nazywają go psychopatą. Nie mają pojęcia, jak bardzo blisko są prawdy. Mimo wszystko takiemu nazywaniu niezręcznego sąsiada sprzeciwia się Lauren, która zawsze staje w jego obronie i mówi, że Steven jest bardzo miły i uprzejmy i że nie zasługuje na takie traktowanie tylko dlatego, bo jest nieco inny. I ona nie ma pojęcia, jak bardzo się myli, że pod powłoką tego nieszkodliwego chłopaka kryje się prawdziwe zło. Zło, które na dobre budzi się, kiedy do Stevena docierają szokujące dla niego wieści, że Lauren planuje się wyprowadzić. Chłopak dowiaduje się tego najprawdopodobniej z jej kalendarza lub dzięki temu, że regularnie przegląda zawartość jej komputera, w tym czyta jej rozmowy. Wiele wskazuje na to, że myśl, że ma nagle utracić wszystko to, co pozwalało mu pielęgnować swoją obsesję, popycha go na skraj. To jednak tylko przypuszczenie, bo tak naprawdę motyw jego działań jest nieznany. Wiadomo jednak, że w nocy z 25 na 26 czerwca Steven McDaniel, mając na twarzy maskę zrobioną z bielizny, Zakrada się do mieszkania Lauren około 4:30 nad ranem, gdy ona i wszyscy sąsiedzi twardo śpią. Chłopak, używając klucza, po cichu wchodzi do mieszkania studentki, po czym w ciszy obserwuje swój śpiący obiekt westchnień. W pewnym momencie wszystko jednak wymyka się spod kontroli. Gdy Steven próbuje zrobić krok bliżej, podłoga pod jego nogami skrzypi tak głośno, że Lauren budzi się i dostrzega intruza. Ta nagła sytuacja prowokuje działanie. Steven rzuca się na zaskoczoną studentkę i zaczyna ją dusić. Lauren walczy o swoje życie i drapie z całych sił swojego oprawcę po twarzy, szyi, plecach i brzuchu, zostawiając na jego ciele liczne zadrapania. Ale ostatecznie nie ma szans i po 15 minutach walki dziewczyna opada z sił i umiera uduszona przez miłego i nieco niezdarnego sąsiada zza ściany. Resztę nocy chłopak poświęca na pozbycie się zwłok. Nigdy jednak nie przyznaje się, czy zjawił się w mieszkaniu Lauren, bo planował pozbawić ją życia, czy może wydarzyło się to pod wpływem impulsu. Nie udaje się również ustalić, czy piłkę do metalu kupił przed, czy po popełnieniu przestępstwa, co także utrudnia ustalenie, czy było to wszystko zaplanowane. Wiadomo jedynie, że Lauren zostaje rozczłonkowana przez Stevena we własnej wannie i że jej korpus zostaje wyrzucony do kosza tuż obok wejścia do jej mieszkania. Inne części ciała najprawdopodobniej zostają wyrzucone do innych, pobliskich śmietników. Kolejne dni Steven spędza w swoim mieszkaniu, ale nie jest to dla niego spokojny czas. Ciągle martwi się, czy na pewno dobrze ukrył zwłoki i czy zaraz nikt ich nie odkryje. Nie musi nigdzie wychodzić, bo w swojej ocenie ma doskonałe alibi. Podobnie jak inni absolwenci, uczy się przecież do swojego ostatniego egzaminu, dlatego ciągle jest na miejscu i ciągle ma rękę na pulsie. Gdy mija 5. dzień od okrutnej zbrodni, jakiej się dopuścił, student zaczyna czuć się coraz bardziej spokojny i zaczyna być przekonany, że chyba jednak dokonał zbrodni doskonałej. Nikt o nic go nie podejrzewa, podczas gdy on na spokojnie umył łazienkę tak, że nie ma w niej najmniejszego śladu. Zdążył też bez pośpiechu zatrzeć wszelkie ślady odcisków palców, pozbierał nawet wszystkie swoje włosy. Jedyne, czego nie wie i czego nie przewidział, to że śmieciarka opróżniająca kontenery sprzed budynku, do których wyrzucił zwłoki, przyjedzie dopiero dzisiaj, czyli w dniu, w którym bliscy Lauren zgłaszają jej zaginięcie. Steven jest jednak gotowy na kolejny etap, czyli etap poszukiwań. Wiedział, że prędzej czy później ktoś przyjedzie szukać pięknej studentki prawa i wręcz czekał na to. Kiedy faktycznie 30 czerwca rano pod drzwiami Lauren pojawia się jej przyjaciółka z chłopakiem, morderca natychmiast wychodzi z mieszkania i rozpoczyna swoje przedstawienie. Dopytuje, co się dzieje, o co chodzi. Udaje też zaskoczonego na wieść o tym, że jego sąsiadka nie daje znaku życia. Jak zwykle oferuje pomoc w poszukiwaniach. Jest blisko innych zaangażowanych, ale tylko po to, by wiedzieć więcej i mieć kontrolę nad tym, co się dzieje. I z początku doskonale gra. Znowu utwierdza się w przekonaniu, że nikt nic nie wie i że nawet pojawiająca się na miejscu policja niczego nie zauważa. Widzi, jak policjanci wychodzą z mieszkania Lauren, w którym przecież doszło do zbrodni i najwyraźniej nie widzą tam niczego podejrzanego. Oddycha też z ulgą, gdy śmieciarka opróżnia okoliczne kontenery. Morderca znowu robi się pewny siebie. Już teraz jest niemal przekonany, że wszystko mu się upiecze. Znowu wychodzi do ludzi, udziela się, dopytuje o postępy. Nie ma jednak pojęcia, że przybyły tu dzisiaj radiowóz zastawił dojazd do wiaty śmietnikowej, przez co jeden z makabrycznych pakunków wcale nie został wywieziony na wysypisko. I gdy Steven jest przekonany o tym, że jest już po wszystkim i że dowody zbrodni przepadły na zawsze, na spokojnie przed kamerą opowiada zainteresowanej dziennikarce o zaginięciu swojej koleżanki z roku. Wtedy też, gdy jest na wizji, dowiaduje się od reporterki, że jednak popełnił błąd i że śledczy coś znaleźli. Jego reakcja i zarejestrowany na taśmie szok mordercy pogrąży go i pozwoli szybko dotrzeć do prawdy. prawdy, która o mały włos mogłaby nigdy nie wyjść na jaw. Bo do dzisiaj można się zastanawiać, czy gdyby tamtego dnia śmieciarka zabrała jednak korpus Loren na wysypisko, to czy udałoby się złapać Stevena za rękę? Pozostałe pakunki nie zostały odnalezione do dzisiaj. Gdyby nie szybkie działania policji i dziwna reakcja przed kamerą, niedoszły prawnik być może zatarłby za sobą wszystkie ślady, a nawet jeżeli byłby w gronie podejrzanych, to jako przyszły karnista ze świetnymi ocenami najpewniej bez problemu obaliłby poszlakowe tezy prokuratora, tak jak zresztą planował przed rzeczywistym procesem. Naprawdę mało brakowało, by Stevenowi wszystko się upiekło. Pytanie, czy wtedy, za jakiś czas, spróbowałby zrobić krzywdę komuś innemu. Jak twierdzą eksperci, wiele na to wskazuje i ten niepozorny student z rozwianymi lokami najprawdopodobniej miał zadatki na zostanie seryjnym mordercą. Ostatecznie jednak Steven zostaje odizolowany od społeczeństwa, ale to wcale nie koniec jego historii. 7 lat po morderstwie, w 2018 roku, jego ojciec zakłada w internecie zbiórkę, której celem jest pokrycie kosztów reprezentacji prawnej potrzebnej do złożenia apelacji. Mężczyzna rezygnuje jednak z tego pomysłu, gdy znajduje się pod gradem ostrej krytyki ze strony społeczeństwa i mediów. Mimo upływu lat nikt nie zapomniał tego, co zrobił jego syn i nikt nie chce, by wrócił na wolność. Nie zniechęca to jednak samego Stevena, który mimo protestów składa pozew samodzielnie i uznaje, że jako osoba z prawniczym wykształceniem będzie reprezentował sam siebie. W swojej argumentacji przedstawia, że pogwałcono jego podstawowe prawa konstytucyjne, ponieważ w momencie wyrażenia zgody na przeszukanie swojego mieszkania mógł nie być poczytalny. Po latach zarzuca też, że jego obrońcy przydzieleni z urzędu nie pracowali zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami, co działało na jego niekorzyść. Wszystko to jednak na nic, ponieważ wniosek o apelację zostaje oddalony na zaocznym posiedzeniu. Steven wciąż jednak nie odpuszcza i próbuje złożyć kolejny wniosek w maju 2022 roku, tym razem twierdząc, że w czasie przygotowań do oryginalnego procesu prokuratura ukradła część dokumentacji skompletowanej przez jego obrońcę. Tym razem nie prosi o ponowny proces, ale o całkowite unieważnienie poprzedniego, a w konsekwencji uniewinnienie i wypuszczenie go z więzienia. I tym razem jego wniosek okazuje się całkowicie bezzasadny i zostaje natychmiast oddalony. I na całe szczęście wcale nie zanosi się, by ten ekstremalnie niepozorny, ale i ekstremalnie niebezpieczny człowiek wyszedł na wolność. Dzisiaj Steven spędza swoje dni w zakładzie karnym w Hancock County, godzinę drogi od Macon, z którym wiązał przyszłość i w którym zakończył życie Loren. Teoretycznie o warunkowe zwolnienie będzie mógł starać się za 17 lat, w wieku 56 lat. Jednak jak mówią media, najprawdopodobniej już nigdy nie ujrzy światła dziennego, bo taki jak on po prostu się nie wypuszcza. Steven przez wielu ekspertów nazywany jest mordercą z zadatkami na mordercę seryjnego. Wielu nie ma wątpliwości. Gdyby wyszedł na wolność, znowu zrobiłby komuś krzywdę, a sam fakt, że do dzisiaj nie przyznaje się do winy i uważa się za osobę niesłusznie skazaną, sugeruje, jak bardzo jest złym człowiekiem. W sieci do teraz można zobaczyć wywiad ze Stevenem, w trakcie którego zachował się bardzo dziwnie. Przez lata materiały z jego udziałem obejrzały miliony osób. Dostępne jest także wideo z przesłuchania, na którym student zachowuje się robotycznie i jest oporny na wszelkie próby złamania go przez przesłuchujących go policjantów. Aż trudno uwierzyć, że ten naprawdę niepozornie wyglądający i niewątpliwie inteligentny człowiek może tak wytrwale i konsekwentnie brnąć w swoje kłamstwa. To niewiarygodne, że pod przykrywką tego zwyczajnego chłopaka kryje się prawdziwa bestia. Loren obchodziłaby w tym roku swoje 40 urodziny. Zamiast tego, od blisko 13 lat, tęsknią za nią jej najbliżsi. Jej tata Bill bardzo chciał zobaczyć ją po raz ostatni, jeszcze przed pogrzebem. Nie wyraził jednak na to zgody sam szef policji, który wyznał, że nigdy jeszcze nie miał do czynienia z tak brutalną zbrodnią i jako ojciec córek nie mógłby dopuścić, by taki widok zapamiętał ojciec Loren. Zarówno on, jak i pracujący przy sprawie śledczy namawiali bliskich, by zapamiętali swoją córkę i siostrę jako uśmiechniętą dziewczynę pełną miłości do świata, która tak bardzo chciała żyć, a swoje życie chciała oddać pomocy innym. Niestety nie miała szansy zasmakować życia, na które tak ciężko pracowała. Zamiast tego na swojej drodze spotkała potwora, który do dzisiaj nie ma sumienia, by przyznać się do winy albo chociaż wyjawić motyw tej bezsensownej zbrodni. Jeżeli chcesz wesprzeć moją twórczość, zostań moim wspierającym na YouTube. Na wspierających czeka przedpremierowy dostęp do odcinków i inne bonusy. Subskrybuj mój kanał, żeby nie przegapić nowych odcinków i śledź mnie na Instagramie, żeby wiedzieć więcej. Zostawiając łapkę w górę lub ocenę, pomagasz mi dotrzeć dalej. Serdecznie dziękuję wszystkim moim wspierającym. Ten odcinek dedykuję właśnie Wam.